Dzień dobry, witam Państwa, Kacper Kita, a dzisiaj po raz kolejny mam przyjemność gościć pana profesora Michała Lubinę, znakomitego specjalistę od stosunków rosyjsko-chińskich. Dobry wieczór, panie profesorze, dziękuję za pana czas.
Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie. Znowu muszę zaprotestować z tym znakomitym, znośnym, tak, co najwyżej. Miło mi znowu porozmawiać na ten temat.
Pan profesor Lubina jest bardzo skromny, ponieważ nie tylko jemu jako gościowi tak kadza, a tylko on zawsze protestuje. Porozmawiamy
ale,
o tym.
Ale bo to uczy pokory. Zajmowanie się tymi relacjami uczy pokory. Naprawdę to. Jak człowiek już myśli, że coś wie, to wtedy dostanie po głowie i wtedy wszystko wraca na swoje miejsce.
No właśnie, o tych relacjach rosyjsko-chińskich porozmawiamy oczywiście w kontekście spotkania między Władimirem Władimirowiczem Putinem a Xi Jinpingiem, czyli przywódcami obu wymienionych państw, które miało kilka dni temu miejsce. Chyba pierwsze ich spotkanie twarzą w twarz od rozpoczęcia wojny, prawda? Nie mylę się.
Tak, dokładnie tak. Wcześniej był telefon w urodziny Xi Jinpinga, tak, 15 czerwca. To taka mała rzecz, a cieszy, nie? Także to ten. Natomiast teraz było spotkanie w Samarkandzie. No i może zanim o nim opowiem, to taką mam myśl, że Samarkanda to jest w ogóle znakomite miejsce dla spotkań wszelkich dyktatorów, dlatego że stworzona jej wielkość przez Tamerlana, który no, sławnym był tutaj zbrodniarzem, te czaszki z zabitych tutaj wrogów, mi się zawsze kojarzy z tym, z obrazem Wirysiagina, czyli z apoteozą wojny. Także więc myślę, że ta Samarkanda to jest znakomite miejsce dla takich spotkań różnych zbrodniarzy jak Putin, to no po prostu genius loci tam jest, tak? Także do takich spotkań. A mówię to jako osoba, która akurat Samarkandę lubi, dlatego że byłem tam kilka razy. Na przykład moja żona nie lubi Samarkandy. Ona bardzo lubi Bucharę, bo Buchara jest taka kupiecka, no a Samarkanda jest, to Kapuściński fajnie o nim pisał, że tutaj mamy z jednej strony śmierć i piękno, nie? Że śmierć to Tamerlan, a piękno, no bo jednak ściągał tych artystów i stworzył piękne miasto. No i że te nożyce, to już nie Kapuściński, on to skopiował po kimś, ale on to ładnie napisał, że nożyce śmierci i piękna tam w Samarkandzie. No to mamy teraz kolejny przykład, tutaj współczesna wersja, czyli Putin i Xi. Także no genius loci znakomity dla takich tych. A jeszcze dwie wojny dodatkowo mamy, bo nie licząc ukraińskiej, tak? To w zasadzie to trzy, tak? Ukraińsko-rosyjska, azerbejdżańsko-ormiańska i kirgijsko-tadżycka. Także no, Samarkanda w ogóle hat-trick ustrzeliła, tak? Trzy wojny w jednym szczycie. Także to naprawdę ten duch Tamerlana się tam unosił nad tymi obradami, mam wrażenie.
Bardzo wiele dzieje się na obszarze poradzieckim i to jest bardzo ciekawe również w kontekście relacji czy też rywalizacji chińsko-rosyjskiej, ale zacznijmy od samego spotkania. Spotkanie Władimir Putin-Xi Jinping i mamy, na co zwracało bardzo wielu komentatorów, no takie różne komunikaty obu stron. Mamy bardzo takie defensywne chyba na początek deklarację Władimira Putina jeszcze na otwartej części spotkania o tym, że on bardzo rozumie, że Chiny mają swoje pytania, swoje wątpliwości co do wojny na Ukrainie, ale że jeszcze raz wszystko wytłumaczy Chińczykom, żeby się nie obawiali. Jak pan czyta te słowa Putina? Czego Chińczycy mogą się obawiać i co pan podejrzewa mógł usłyszeć od Xi w odpowiedzi?
Dobrze, to zanim odpowiem, bo to jest rzeczywiście znakomite pytanie i znakomity wątek. Zanim odpowiem, to krótkie słowo wstępu na temat tego, jak przez ostatnią dekadę były przedstawiane relacje Xi Jinpinga z Putinem. A one były przedstawiane jako relacje, no super kumpli, po prostu no przyjaciele od zawsze, tak, jeden może liczyć na drugiego, po prostu wspólnie pływają po Newie, wspólnie jedzą lody, wspólnie wódkę piją i to nawet kilka razy, ciastka jedzą, także no to po prostu do bitki i do szklanki, tak, tutaj no, po prostu dwóch bardzo bliskich przyjaciół. No i oczywiście było to bardzo wyraźnie pokazywane, nawet oficjalnie, dlatego że jeden z wiceministrów chińskich nawet określił to mianem dyplomacji przywódców. Także i nawet wpisano do jednego z komunikatów. Także zasadniczo wyraźnie grano tymi relacjami przed pandemią. Potem oczywiście no, pandemia tu przyjaciół rozdzieliła i no i nie można, mogli już tylko ze sobą rozmawiać telefonicznie, tak? Więc nie mogli się już spotykać, co za pech. Natomiast ważne jest to, że to było bardzo świadomie pokazywane, no ale pytanie jest, czy naprawdę są tacy bliscy sobie. Ja na to pytanie nie znam odpowiedzi i to jest między innymi jeden z tych powodów, dla których na początku tak się kryguję, dlatego że tak na dobrą sprawę jakby w przypadku relacji rosyjsko-chińskich mamy do czynienia z relacjami dwóch państw, które są, dwóch systemów politycznych, które są bardzo zamknięte, tak na dobrą sprawę bardzo mało wiemy. To znowu ten banał się tutaj kłania, mianowicie ci, co wiedzą, nie mówią, a ci, co mówią, nie wiedzą. Więc tak na dobrą sprawę bardzo mało wiemy na temat tego. No i nie wiemy, czy ta kreacja, bo to jest ewidentnie kreacja tych dwóch przywódców, czy ta kreacja jest rzeczywiście tylko jakby, rzeczywiście się lubią i to i grają tym, czy jest to już całkiem sfabrykowane, a tak na dobrą sprawę jest to czysto robocza relacja. Także tego nie wiemy oczywiście. No i ja mam osobiście podejrzenie, że to jest raczej robocza relacja. Ale to jest podejrzenie, to nie ma tutaj tego. A podejrzenie to wyciągam z różnych filmików, które ich pokazywały tak mniej oficjalnie, no to jakiejś tam wielkiej zażyłości nie było, było tak bardzo biznesowo. Także, ale to znowu to jest po prostu spekulacja, więc nie wiem tego. W każdym razie, ale politycznie to granie tymi relacjami, ono oczywiście miało kilka wymiarów. No miało wymiar wewnętrzny w jednym państwie i drugim, w przypadku Chin ten wymiar wewnętrzny to było podczepienie się pod imaż Putina jako silnego człowieka. No Putin był jeszcze niedawno i chyba dalej jest w pewnym sensie popularny w Chinach. No i tworząc wizerunek Xi, no jakby wzorowano się w pewnym sensie na Putinie, nie mówiąc tego wprost, rzecz jasna, no nie przyznają się do tego. No a z kolei w przypadku Putina, no to granie tą przyjaźnią z Xi to było takie pokazanie, że Rosja, że my Rosja, czy my Putin, tak, nie jesteśmy sami. Także to było istotne. No i oczywiście też było to pokazywane na Zachód, żeby pokazywać, jak wspaniałe są relacje rosyjsko-chińskie. No, w tym są akurat bardzo dobrze, czyli żeby przedstawiać relacje między sobą jako jeszcze lepsze niż są w rzeczywistości. Także zasadniczo jakby to jakby do kogo było to adresowane, to jest łatwo to zanalizować. Natomiast jak jest naprawdę, to już jest trudniej, no ale faktem, że to spowodowało to granie tymi relacjami, one stanowiło w pewnym sensie polisę ubezpieczeniową. To znaczy po takiej dawce propagandy pokazującej, jacy oni są sobie bliscy, no bardzo trudno byłoby jednemu i drugiemu wystawić się do wiatru, czyli jednemu wystawić drugiego do wiatru, jakby się coś stało. Dlatego, że w tym momencie koszty polityczne byłyby bardzo duże. No i wydaje się, że ta polisa ubezpieczeniowa dzisiaj jest dużo korzystniejsza dla Putina. Dlatego, że to Putin ma kłopoty, to Putin jest w defensywie, przynajmniej globalnie, no i tak na dobrą sprawę trochę wisi na tym Xi, więc w tym momencie to raczej jest korzystne dla Putina. Natomiast Xi z kolei w pewnym sensie jest więźniem tej narracji, dlatego że on tak zainwestował w relacje z Putinem, przynajmniej wizerunkowo tak dał twarz temu Putinowi, że w tym momencie no, nie bardzo się może cofnąć, dlatego że to by zaprosiło krytyków w partii do kwestionowania jego bezmiernej, tutaj bezgranicznej mądrości. Także, bo mogliby zacząć się pytać, że to dlaczego tak? Żeby była jasność, w Chinach nie byłoby pretensją, nie mieliby pretensji po cichu o relacje z Rosją, tylko właśnie o takie bardzo bliskie relacje z Putinem, bo Putin teraz przegrywa. Więc w tym momencie to wydaje się, że ta polisa ubezpieczeniowa w tym momencie działa bardziej dla Putina. Natomiast wracam do wątku tego, że tak na dobrą sprawę nie wiemy, jakie są te relacje między nimi. I tu już teraz odpowiadając na pana pytanie. Moim zdaniem są dwie możliwe, jakby one też tam w innych miejscach sobie po sieci krąży. Natomiast jedna interpretacja jest taka, że si generalnie reprymendy Putinowi. No i ta reprymenda była oczywiście w chińskim duchu, czyli z zachowaniem twarzy, czyli zasadniczo, że no, jakby powiedział mu, że to się nie podoba Chinom. I jeżeli ta interpretacja jest słuszna, no to Xi to zrobił bardziej taktownie niż Modi na przykład. No bo Modi, czyli premier Indii, powiedział wprost Putinowi, że to nie jest czas wojen obecnie. Także, no a Xi być może, jeżeli idziemy tą interpretacją, no to w tym momencie Xi musiał to powiedzieć, czy coś podobnego powiedzieć za zamkniętymi drzwiami, no i stąd ta defensywna, jak pan to słusznie powiedział, postawa Putina. I to jest jedna linia interpretacji, ale jest też moim zdaniem druga linia interpretacji, nie przesądzam, która jest właściwa. Otóż ta druga linia jest taka, że to tak naprawdę była ustawka. Ustawka dla świata, żeby pokazać, że Chiny są jakby niezadowolone z powodu wojny. Że tak na dobrą sprawę umówili się w ten sposób na taki podział ról, że włączą taką frazę do oświadczenia, żeby jakby pomóc Chinom grać tą swoją gierkę dla świata, że to Chiny tak na dobrą sprawę są neutralne, że Chinom się nie podoba ta wojna, że Chiny się dystansują. Także ta druga interpretacja byłaby taka, że tak na dobrą sprawę no to oświadczenie jest swego rodzaju ustawką, dlatego że no oświadczenia, szczyty, cała ta otoczka, no to jest pewnego rodzaju teatr polityczny. No i nie wiemy tak na dobrą sprawę, co jest na zapleczu. Możemy się tylko domyślać. No znowu, ci, co wiedzą, nie mówią, ci, co mówią, nie wiedzą. No więc tak na dobrą sprawę, no jakby obie interpretacje są możliwe. Albo że rzeczywiście dostał burę Putin, tylko po chińsku, nie tak jak Modi tutaj wprost mu przygadał Xi Jinping, albo że to była ustawka dla świata zachodniego, żeby pomóc utrzymać tą iluzję. Mało kto w nią wierzy, ale iluś tam osób się opłaca w nią wierzyć, czy udawać, że wierzy, że Chiny są neutralne. Także to są te dwie interpretacje tego początku tego spotkania. Zresztą jak później oglądałem Putina przemawiającego, to on czytał z kartki, przynajmniej ten fragment. Także to było też znamienne.
No właśnie, za nami 7 miesięcy wojny niecałe. Jaka jest ta postawa Chin w tej chwili? Czy ona się jakoś istotnie zmieniła, odkąd ostatni raz rozmawialiśmy na ten temat kilka miesięcy temu? Czy Chińczycy, widząc to, że Rosjanom generalnie nie idzie dobrze, a teraz w dodatku miała miejsce ta skuteczna kontrofensywa kilkudniowa ukraińska, jakoś reagują, jakoś zmieniają swoje nastawienie? Jak w ogóle Chińczycy pomagają Rosjanom? Na ile pomagają na miarę swoich i na jaką część swoich możliwości ich wspierają, tak bym zapytał.
Znaczy no, podstawowa pomoc chińska jest, że tak powiem, z przyczyn obiektywnych, to znaczy Chińczycy kupują surowce, no i owszem, dostają je za zniżkę, ale je kupują, więc kupując bardzo dużo surowców rosyjskich, no wspierają budżet rosyjski, tak, czyli głównie ropę, tak, i węgiel, tak, natomiast no to jest jakby bardzo namacalna pomoc, natomiast jeśli chodzi o postawę chińską, to ona aż tak się nie zmieniła od czasu, kiedy ostatni raz rozmawialiśmy, to tu jest ważny niuans, mianowicie taki, że jak poprzednio rozmawialiśmy, to jeżeli dobrze pamiętam, było chyba w czerwcu albo w maju, no to wtedy atmosfera była taka, że na wojnie idzie w stronę jakiegoś pata czy remisu, no i że w zasadzie to pewnie obie strony się okopią na tych stanowiskach, bo ani Rosja nie będzie na tyle silna, żeby iść dalej, ani Ukraina nie będzie na tyle silna, żeby odzyskać. No i że to w sumie taki taktyczny remis, który wcale nie byłby taki zły dla Rosji. No i myślę, że wówczas Chiny zakładały właśnie, że będzie coś w rodzaju remisu i że Rosja może nawet dyplomatycznie wygrać, albo przynajmniej ograniczyć szkody w tej wojnie. No dodatkowo Europa Zachodnia się pęknie, tak podzieli, pęknie i co tam jeszcze. No i myślę, że z tej kalkulacji wzięła się między innymi ta rozmowa telefoniczna Xi Jinpinga z Putinem. Nie tylko z
tutaj oczywiście, bo tu mamy ten bardzo ważny i zawsze najważniejszy kontekst wewnętrzny w Chinach, o nim za chwilę. No więc ta rozmowa telefoniczna z 15 czerwca plus dzień później wystąpienie Xi Jinpinga na forum petersburskim. To słynne rosyjskie Davos było w tym roku bardzo ciekawe, dlatego że przyjechali tam talibowie, generałowie z hunty birmańskiej, prezydent Egiptu i prezydent Kazachstanu, który wygarnął Putinowi przy nim samym, że nie uzna Republik Donieckiej i Ługańskiej. Także no, generalnie była impreza pierwszej wody tam w tym Petersburgu, tam normalnie białe noce, tak? To czerwiec, tak, są białe noce, także tam mogli do rana tam świętować gospodarze udaną imprezę, tak, z talibami i birmańczykami. Także tutaj, no ale Xi tam wystąpił, znaczy to było nagrane przemówienie i w tym przemówieniu w zasadzie nic nie powiedział, także, no, ale wystąpił, także to miało tam swój wydźwięk. No więc podkreślam tą atmosferę, że wówczas jednak zakładano pad na wojnie oraz zakładano, że Europa Zachodnia pęknie. A teraz sytuacja jest jednak zupełnie inna. No jednak po kontrofensywie ukraińskiej, po ciężkiej klęsce Rosjan na Charkowszczyźnie, no jednak wygląda na to, że nawet jeżeli będzie remis, no to już raczej ze wskazaniem na Ukrainę, albo jeszcze wciąż trwa, także no wyraźnie Rosja jest w defensywie. No i więc to jest jakby istotna rzecz. Natomiast jednocześnie w Chinach, i to jest ten element wewnętrzny, mamy zbliżający się zjazd Komunistycznej Partii Chin, no, będzie równo za miesiąc, w momencie, kiedy nagrywamy naszą rozmowę. No i tu się kłania to, o czym mówiłem wcześniej, a mianowicie, że w pewnym sensie Xi Jinping jest więźniem tego wizerunku wielkiej przyjaźni z Putinem. Dlatego, że w tym momencie jakby zrobił jakąś dużą woltę w polityce zagranicznej, no to w tym momencie dałby paliwo swoim wrogom w partii. A tam w tej partii jest dużo brutusów, którzy już tam z tymi nożami czekają, ale no niestety jednak wciąż nie mają jak wbić tego noża. Xi owszem osłabł trochę, ale wydaje się, że nie na tyle, żeby jednak przegrać. No więc gdyby teraz nagle Xi zrobił jakąś dużą zmianę w polityce zagranicznej, to by się przyznał do słabości. On nie może się przyznać do słabości, on musi iść w zaparte. I w ten sposób też rozumiem tą podróż samarkandzką, czy szerzej środkowoazjatycką, że to jest pokazanie siły. Pójdziemy, że mieliśmy rację i koniec, tak? Że nie ma gadania. I to jest oczywiście jeden z powodów, dla którego on tam pojechał. Równie ważne było stabilizowanie tutaj na Azji Środkowej w wyniku osłabnięcia Rosji. Natomiast ten element wewnętrzny, a mianowicie to, że Xi musiał pokazać, że miał rację, więc no, że jego polityka zagraniczna była słuszna. No, a do tego dochodzi jeszcze ten element, który jest tutaj super ważny i ten element, że on bardzo dużo zmienia, jeżeli chodzi o czerwiec i obecnie wrzesień, a mianowicie, no i on się bezpośrednio wiąże z miejscem, w którym obecnie przebywam, czyli z Tajwanem. Otóż na Tajwan przyleciała Nancy Pelosi. No i to bardzo zdenerwowało Chińczyków. Oj bardzo. W efekcie w pewnym sensie ta podróż Xi i spotkanie z Putinem to jest taki rewanż dla Amerykanów, że skoro wy nam tutaj na Tajwan przylatujecie, tu trzecia osoba w państwie przylatuje na amerykańskim przylatuje na Tajwan, no to w takim razie my wam oddamy spotkaniem z Putinem. No i to też jest oczywiście też na kilku płaszczyznach, bo to jest zarówno jakby sygnał dla Stanów, jak i też wewnętrznie, że po prostu nie boimy się i skoro oni nam tu brudzą na Tajwanie, no to my im tutaj spotkamy się z Putinem, z którym do tej pory no to spotkali się właśnie tutaj prezydent Egiptu czy prezydent Kazachstanu. No i ostatnio się spotkał z nim też szef hunty birmańskiej, także z szefem hunty birmańskiej do tej pory spotkał się tylko Hun Sen z Kambodży i ostatnio właśnie Putin, także widać tą ligę mistrzów, tak, tutaj dyplomatycznie, tak, tworzącą się. No więc też w ten sposób odczytuję te działania chińskie jako rewanż na Amerykanach za wizytę Pelosi na Tajwanie, która jakby nie spojrzeć dyplomatycznie była sukcesem Stanów i Tajwanu. No, militarnie może niekoniecznie, dlatego tego, że jednak ten status quo się trochę przesunął w stronę chińską, ale dyplomatycznie i politycznie jednak ewidentnie była sukcesem amerykańskim. No i to powoduje, że i to są jakby te najważniejsze elementy. No i jak ustalano tą wizytę, to jeszcze nie wiedziano, że będzie tak udana kontrofensywa ukraińska, jeszcze nie wiedziano, że Rosja jest aż tak słaba, więc to też miało znaczenie. Już jak już ogłoszono, że pojedzie i już było pewne, że pojedzie, to też już nie mógł nie pojechać. Także to też jest istotne. Natomiast no ewidentnie nie w smak im ta była ta kontrofensywa ukraińska. W ogóle o niej nie wspominano. Także, no ale że Putin jest słaby, to widać po tym, że na spotkania z nim spóźniają się prezydent Kirgistanu i prezydent Azerbejdżanu, co już jest w ogóle, to po prostu karma wróciła do Putina w stopniu tak nieprawdopodobnym, że to się w głowie nie mieści. Nie? Jakby jak na spotkanie z tobą spóźnia się prezydent Kirgistanu, to wiedz, że jest niedobrze. Tak? No można by tak powiedzieć. Tak? Także to jest charakterystyczne. Oczywiście Chińczycy tak nie robią, nie? Bo to jest jednak to co zrobił prezydent Kirgistanu i Alijew z Azerbejdżanu, jest takie typowo postsowieckie, takie właśnie, to jest w takim duchu, że możemy, to pokażemy, tak? Natomiast Chińczycy właśnie tak nie robią, przynajmniej nie publicznie, no więc oczywiście tu jest pełna kurtuazja, tak? No ale tam różne rzeczy mogły być za kulisowo. No generalnie teraz Chiny są, no bo wojna ukraińska aż tak nie osłabiła Chin. Oczywiście strategicznie stracili na tym, ale generalnie to oni są osłabieni COVID-em i innymi rzeczami, ale nie wojną ukraińską per se. Natomiast no, wojna wyraźnie osłabiła Rosję, więc w tym momencie Rosja jest w jeszcze słabszej pozycji niż Chiny. No więc chociaż Chiny strategicznie nie są zadowolone z tego, co się dzieje, no to gospodarczo mogą sobie trochę przynajmniej od tej Rosji jeszcze uzyskać tam dodatkowych rzeczy. Także będą minimalizowali straty dla siebie. No i teraz ta dynamika relacji rosyjsko-chińskich, tak jak już podczas poprzedniego rozmowy mówiliśmy i wcześniejszych też, no że jest po prostu coraz bardziej asymetryczna na rzecz Chin. Ta Rosja jest coraz słabsza, a Chiny są coraz silniejsze. No to ta dynamika dostała sterydów teraz. To już galopuje, tak? Tu mamy potężne Chiny i coraz słabszą Rosję. I to powoduje, że tak na dobrą sprawę najważniejszym pytaniem jest, co Chiny zrobią z tą przewagą. Także no i to jest oczywiście pytanie długofalowe, dlatego że na razie do tej pory przez cały czas tych 30 lat, a przewagę mają no, co najmniej od 20, no to jednak Chiny były bardzo wstrzemięźliwe. Bardzo, bardzo pilnowały, żeby właśnie nie upokarzać Rosji, nie wykorzystywać za bardzo tej swojej przewagi, a przynajmniej nie publicznie i nie demonstracyjnie, a teraz będą miały naprawdę dużą pokusę, żeby to zrobić. No i pytanie, czy się powstrzymają, ale na to pytanie proszę pozwolić, że nie będę teraz odpowiadał, dlatego że to jest pytanie, które kończy moją książkę i ta moja interpretacja kończy tą książkę, która wychodzi w listopadzie, także no, to spaliłbym tu i by jeszcze nikt nie kupił, także nie będę tutaj tej interpretacji teraz przedstawiał. No, natomiast no, myślę, że to jest najciekawsze pytanie. Co Chiny zrobią ze swoją przewagą?
Niewątpliwie to pytanie, na które będziemy się pewnie zastanawiać przez kolejne lata. Oczywiście jak tylko książka pana profesora Lubiny będzie dostępna, to ją kupię i przeczytam i poznam tę odpowiedź. Jak w dobrym kryminale będę musiał się powstrzymywać, żeby prawda, nie zajrzeć na ostatnią stronę. I do tego samego zachęcam państwa, jeszcze jest książka w przedsprzedaży. Natomiast krótkofalowo chciałem w takim razie zapytać, bo wspomniał pan już o 20. zjeździe KPH. Czy pana zdaniem należy brać pod uwagę, że Xi jak już będzie miał wolne ręce, jak już dostanie tę trzecią kadencję w październiku, to wtedy jego polityka wobec Putina stanie się mniej zachowawcza i pójdzie w którąś stronę ostrzej, albo zacznie go bardziej popierać, albo zacznie się od niego bardziej odsuwać, jeśli to status quo powiedzmy będzie się przesuwać w kierunku korzystnym dla Ukrainy?
Znaczy, to jest trudne pytanie, bo zasadniczo od trzech rzeczy zależy. Trzech rzeczy i to te trzy rzeczy, przepraszam, nie umiem się wysłowić. Te trzy rzeczy są w tej kolejności właśnie, po pierwsze, jak wygra Xi. To znaczy to, że zostanie nowym gęsekiem, to jest no może niepewne, ale wielce prawdopodobne. Natomiast pytanie, ilu ludzi swoich będzie miał w stałym komitecie politbiura i w innych pomniejszych gremiach. Także tu jest ten prawdziwy układ sił, dlatego że, no, że od tego będzie zależała jego władza w partii i już po nazwiskach, tak jak profesor Balcerowicz, nazwiska, tak, mógłbym powiedzieć, tak, to po nazwiskach poznamy, jaka jest siła SI, dlatego że są w stałym komitecie ludzie, którzy go poparli, chociaż mu nie zawdzięczają kariery. Jan Gdzieczy na przykład jest takim człowiekiem, no, ale są też tacy, którzy wszystko mu zawdzięczają. No i plus oczywiście ci, którzy będą wchodzić nowi, zobaczymy co z Li Keqiangiem, także jest bardzo ciekawie. No więc na to pytanie, znaczy jakby personalia, nazwiska nam dadzą odpowiedź, na przynajmniej jakąś, tak, bo nigdy do końca, ale jakąś odpowiedź na temat tego, jaka jest pozycja SI, jaka będzie pozycja SI po 20 zjeździe. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, już też stricte odnośnie Rosji, to jest jak się zachowa Europa Zachodnia, a mianowicie no, nadchodzi zima, tak? I pytanie, czy Europa Zachodnia pęknie, czy jednak nie pęknie? No i to jest kluczowe pytanie, dlatego że jeżeli pęknie i się dogada z Rosją, no to Xi nie będzie miał, że tak powiem, nie będzie musiał wystawiać Putina do wiatru, tylko będzie mógł kontynuować jak jest. Natomiast jeżeli Europa Zachodnia naprawdę utrzyma tą swoją derusyfikację, w przypadku niektórych krajów ona jest autentyczna, w przypadku niektórych, jak Niemców na przykład, ona jest fałszywa, ale nie bardzo mogą publicznie inaczej robić, nie? Więc w tym momencie przynajmniej no, muszą te pozory utrzymywać. Już przebierają nogami, nie, żeby tutaj wrócić do interesów z Rosją, ale nie bardzo mogą, bo Rosja im to uniemożliwia, no bo tu kolejne rzeczy wychodzą, tak? Teraz Izium wyszło, tak? Także no, znowu będzie nacisk opinii publicznej. No ale zasadniczo, jeżeli Europa Zachodnia pęknie, no to właśnie Chiny nie będą musiały nic mieć. Ale jeśli Europa Zachodnia się utrzyma i nie da się złamać, no, trudno mi w to uwierzyć, ale dobra, niech będzie, że tam jakieś resztki tutaj optymizmu niech będą, ale no, tak sobie pofantazjujmy, że ta Europa Zachodnia się wytrzyma, no to w tym momencie Chiny, będzie większa presja na Chiny, żeby się dystansować od Rosji, dlatego że to Europa Zachodnia jest kluczem dla Chin, tak globalnie, bo tak na dobrą sprawę to Europa Zachodnia i trzeci świat, czyli globalne południe, to są te najważniejsze obszary, bo ze Stanami jest rywalizacja, to jest jasne, Chiny mogą ją oczywiście jakoś zarządzać tą rywalizacją i jakoś to chyba idzie, bo nie grozi nam trzecia wojna światowa. Natomiast kluczowe w tej rozgrywce amerykańsko-chińskiej jest postawa po pierwsze Europy Zachodniej, a po trzecie reszty, czyli trzeciego świata. Indii na przykład, nie? To jest taki kraj, Turcji, Indonezji, także tu się ta gra toczy. No i w przypadku Europy Zachodniej właśnie to będzie bardzo istotne, czy się da złamać Rosji, czy jednak utrzyma tą swoją, no, może nie twardą, ale zależy od kraju oczywiście, ale jak na Unię to w ogóle, tak, niemal stanowczą postawę, tak, więc to jest ten. I trzeci element to oczywiście losy wojny ukraińsko-rosyjskiej. Jak będzie dalej sytuacja na froncie przebiegała, czy Ukraińcy będą w stanie pójść za ciosem i no i jeszcze tutaj Rosję uderzyć, czy będą w stanie zdobyć Cherson na przykład, czy będą w stanie jeszcze część Donbasu odzyskać, może, czy Doniecka, czy Ługańska. No, tylko, no więc to będzie zależało. Czyli innymi słowy, im słabszy Xi w partii, tym większa szansa na dystansowanie się od Rosji. Im słabsza, im mocniejsza Unia, im mocniejsza odpowiedź na działania rosyjskie, tym większa szansa, że Xi będzie się dystansował. I im większe sukcesy ukraińskie, tym większa szansa, że się Xi będzie dystansował. Ale to nie gwarantuje. Natomiast to są te trzy elementy, które nam tutaj będą bardzo przeważały. Musimy to powiedziawszy, musimy pamiętać, że na pewno nie będzie tak, że Chiny zupełnie wystawią Rosję do wiatru, porzucą ją, zrobią, nie wiem, odwróconego Nixona tam, odwróconego Mao, tak, czy co tam jeszcze mogą odwrócić, nie wiem, tutaj odwróconego Trumpa. Odwróconego John Laya, tak, niech będzie tak. No, odwróconego Li Keqianga, o może tak. Tak. W każdym razie to nie będzie żadnej takiej radykalnej tej, tylko ewentualnie chodzi o o skalę, że tak powiem, no, o te niuanse, czyli czy Chiny będą bardziej wspierały, czy mniej, czy będą się bardziej dystansować, czy mniej. Kluczowe jest podejście do sankcji, no bo tak na dobrą sprawę to Chiny z jednej strony tych sankcji przestrzegają, przynajmniej prywatne firmy, ale z drugiej strony najprawdopodobniej je omijają, jak się tylko da. Czyli publicznie jak najbardziej tak, przestrzegają, bo się boją sankcji wtórnych, no a zakulisowo pewnie pomagają Rosji je obchodzić. No i to jest pytanie w tym momencie, jakby była większa presja na Chiny, podobnie jak na inne kraje świata, no to w tym momencie jest szansa, że będzie szczelniejsza te sankcje, no a skoro będą szczelniejsze, będzie większy nacisk na Rosję i tak dalej. Także to jest długa rozgrywka i jeżeli chodzi o tą postawę chińską, no to ona jest ambiwalentna. Tak? No oczywiście jakby kibicują Rosji dalej, chociaż Rosja przegrywa, no ale jakby Chińczycy muszą mówić, nic się nie stało, no bo za dużo zainwestowali w tą Rosję, no ale jednocześnie nie postawili kropki nad i wciąż jej nie stawiają, no bo właśnie jednak zawsze trzeba mieć trochę drogę odwrotu, także te niuanse będą tutaj istotne, czy w którą stronę będzie przechylenie chińskie. Obecnie jest paradoksalnie przechylenie w stronę rosyjską, czy mamy bliższe te sygnały popierające Rosję, ale to się moim zdaniem wynika przede wszystkim ze zjazdu, więc pytanie, jak będzie po zjeździe. Także no, trzeba śledzić, no i, ale te trzy rzeczy będą tutaj decydujące. Z nich te dwie pierwsze są szczególnie istotne, czyli zjazd i układ sił w partii oraz postawa Europy Zachodniej.
Wspomniał pan w innym miejscu, że dla Chin optymalne byłoby, gdyby Rosja stała się takim wielkim Turkmenistanem. Co to w praktyce miałoby, co to interesujące brzmiące hasło miałoby w praktyce oznaczać? Czy pana zdaniem znów Rosja miałaby być takim swego rodzaju wasalem chińskim, zapleczem surowcowym dla Chin? No ale też narzuca się pytanie, na ile politycznie układ wewnątrz Rosji byłby wtedy zależny od Chin? Czy to znów byłoby tak, że trzeba by przyjeżdżać po błogosławieństwo od tego cesarza, żeby móc władać w Moskwie? Jak to pana zdaniem ten taki scenariusz, powiedzmy, no chyba optymalny dla Chin, ale chyba też całkiem prawdopodobny, w którym Rosja staje się bardziej i bardziej zależna od Chin, w praktyce może wyglądać?
Znaczy to o tym wielkim Turkmenistanie to ja mówiłem w wywiadzie dla Akademii Morskiej w Gdyni i tam kontekst się liczy, dlatego że jeżeli mnie pamięć nie myli, a to było chyba z miesiąc temu czy półtora miesiąca ten wywiad, to myśmy tam sobie pomarzyli, tak, żeśmy tutaj po polsku pomarzyli o tym, że Rosja by się rozpadła. No i to oczywiście jest wspaniałe marzenie, tak, jakby to jest tak, jakby to jest to i to jakby z polskiej perspektywy to jest w ogóle bajkowa sytuacja, jakby nie wiem, Nowogród Wielki jako niepodległe państwo albo Psków, no po prostu pomarzyliśmy sobie trochę, no ale nie da się właśnie niestety. No i w tym kontekście to moje hasło Turkmenistanie, ono oczywiście jest też takie celową prowokacją, taką bym powiedział orientalizującą, dlatego że Rosja jest oczywiście krajem, który strasznie orientalizuje innych, no i sam strasznie źle znosi to orientalizowanie. Także to w ogóle temat teorii postkolonialnej przy okazji Rosji jest fascynujący. To w ogóle szkoda, że w świecie zachodnim to tylko i wyłącznie o tych swoich byłych koloniach. A tak na dobrą sprawę Rosja jest absolutnie fascynującym case'em, dlatego że sama jest jednocześnie kolonizowała i była kolonizowana, nie? W sensie mentalnym, tak? No ale to, no więc jak się rzuca takie hasło, że Rosja jest jak Turkmenistan, to po prostu to wyjątkowo denerwuje braci Moskali, to wiadomo, tak, że po prostu jest ten poziom podprogowy, który ich doprowadza do szału, bo jak im powiedzieć, że oni są zbrodniarze, że to wręcz łechce ich próżność, a jak im powiedzieć, że są jak Turkmenistan, to jest naprawdę cios poniżej pasa i to taki już naprawdę, że nie ma czego zbierać, tak? To już po tym to już tylko zabiją. Także to kontekst rozmowy miał tutaj znaczenie. Otóż dla Chin Rosja jako wielki Turkmenistan jest oczywiście znakomitym czy idealnym wariantem gospodarczo. gospodarczą. W tym sensie, że mamy tutaj jakiegoś wataszkę, który trzyma ten cały kraj, no może niekoniecznie tak jak tutaj Berdymuhamedow czy wcześniej Niyazow, tak, nie musi tam sobie budować tych złotych pomników, w sumie to jest obojętne dla Chin, czy buduje, czy nie, ale żeby te wszystkie surowce szły do Chin i szły tanio i żeby i po lądzie, tak, żeby tu żadne floty amerykańskie nie przeszkadzały. Także pod tym względem no idealnie, natomiast i jakby idzie w tą stronę, żeby była jasność. To znaczy idzie w tą stronę, dlatego że model relacji gospodarczych rosyjsko-chińskich, no co najmniej od 2008 roku, to jest model neokolonialny, w którym Rosja dostarcza surowców, no a w zamian otrzymuje produkty wysoko przetworzone, że i tak nie dotrzymuje ich jakoś bardzo dużo, bo nie jest szczególnie ważnym rynkiem dla Chin. A vice versa, Chiny są już pierwszym partnerem handlowym dla Rosji, ale tam jest ponad 80% tego rosyjskiego eksportu do Chin. To są albo materiały, albo surowce, albo materiały bardzo słabo przetworzone. Także tak na dobrą sprawę to jest model kolonialny, tylko na odwrót, to znaczy Rosja jest tu jak kolonia. Więc w tym momencie to jakby idzie w tą stronę, z tym, że jeszcze do Turkmenistanu trochę Rosji daleko, w tym sensie, że Turkmenistan prawie cały swój gaz sprzedaje w tym momencie do Chin, a jednak Rosja w tym momencie więcej wciąż sprzedaje do Europy. No więc z perspektywy chińskiej by było lepiej, jakby jednak szło wszystko do Chin, cała ropa do Chin i tak dalej. I na przykład nie do Indii, bo to się nie podoba towarzyszom chińskim, te tutaj romanse rosyjskie z Indiami, och, to się nie podoba i trzeba będzie tu popracować nad towarzyszami moskiewskimi, żeby oni jednak zrozumieli tutaj, że to no nie jest dobry kierunek, te Indie, to nie. No ale to, no więc gospodarczo to, że idealnie byłby ten wielki Turkmenistan. Natomiast nie samą gospodarką Chiny żyją, oczywiście zawsze te elementy gospodarcze są dla nich bardzo istotne, jeśli nie najważniejsze, ale Rosja jeszcze była takim bardzo ważnym strategicznym jakby partnerem dla Rosji, ponieważ Rosja pełniła funkcję takiego tarana albo jakiegoś tutaj tego warchoła stosunków międzynarodowych czy systemu amerykańskiego, no bo to Rosja podminowywała porządek amerykański, to Rosja rzucała wyzwanie Stanom, to Rosja w tych swoich gambitach wszelakich, no przynajmniej w ostatnim dwudziestoleciu zazwyczaj wygrywała. Wygrała gruziński gambit, wygrała pierwszy gambit ukraiński, wygrała gambit syryjski. No i to wszystko osłabiało Stany Zjednoczone, ale to było z perspektywy chińskiej bardzo wygodne, dlatego że to Rosja robiła. Także jakby gniew amerykański się kierował na Rosję, odwracał uwagę od Chin. No, że nie tak aż tak odwracał uwagę, jakby Chińczycy chcieli, ale no, przynajmniej w jakiejś części odwracał. No i teraz widzimy, no bo w pewnym sensie ta postawa amerykańska to też zbierało się. No przez lata grał im Putin na nosie. Nie wiem, pisał im tu teksty w New York Timesie w rocznicę 11 września, że Bóg stworzył nas równymi. Zbierało się. No i w końcu Amerykanie postanowili tą Rosję na tyle osłabić, żeby już przestała warcholić. Także, no i to jest z perspektywy chińskiej, to jest strategiczna strata, dlatego że była tutaj Rosja, która skupiała uwagę Stanów, która osłabiała te Stany i która miała broń atomową i to największą liczbę głowic na świecie, znacznie więcej od Chin, w ogóle nieporównywalnie więcej od Chin. Chiny nie mają takiego potencjału jak Rosja, ani takiego jak Stany. No więc w tym momencie jeszcze były te elementy polityczne i bezpieczeństwa. No i to osłabienie Rosji tutaj no niekorzystne jest dla Chin, dlatego że one wzmacnia Stany Zjednoczone. Także ten wielki Turkmenistan to jest zasadniczo taka trochę nagroda pocieszenia dla Chin. To znaczy, że rzeczywiście jakby jak się nie ma, co się lubi, jakby nie ma tej Rosji, czy nie będzie tej Rosji, zależy jeszcze jak się skończy ta wojna ukraińska, bo nie wiemy tego jeszcze się może różnie zdarzyć, tak? To teraz wygrywa Ukraina, ale to lepiej być ostrożnym. No ale zasadniczo może być jeszcze tak, że znaczy, może być, że Rosja jakoś tam odbuduje się, tak, że odrobi te straty tam z bratnią pomocą Niemiec czy innych państw zachodnioeuropejskich. Także to nie jest niemożliwe taka sytuacja. Natomiast, ale skoro dla Chin nie ma tej opcji już, ponieważ Rosja się osłabła i jeszcze przez przypadek wzmocniła Zachód, no to chociaż żeby była tym wielkim Turkmenistanem, czyli jakby tym momencie, na ten moment, na opcja dzisiejsza to jest idealna, ale ona wcale nie jest taka dobra, bo lepiej było przed 24 lutego. No ale Rosjanie zepsuli to zadanie i nie zdobyli tej Ukrainy w 3 dni i no i jest problem, tak, z perspektywy chińskiej. Już to też w innym, w którymś wywiadzie mówiłem, że zyski gospodarcze chińskie, czyli ta tania ropa, tani węgiel i tak dalej, pewnie tani gaz za chwilę, one nie równoważą strat strategicznych. Czyli jakby straty strategiczne chińskie są większe niż zyski gospodarcze w wyniku osłabnięcia Rosji. Ponieważ Zachód się zjednoczył, Rosja osłabła, no i to jest niekorzystne globalnie dla Chin. No ale skoro tak, no to chociaż możemy zarobić trochę. No i taka jest mniej więcej postawa chińska, że przynajmniej tyle. Natomiast no, generalnie właśnie zyski strategiczne, czy straty strategiczne nie równoważą się zyskami gospodarczymi. Także Wielki Turkmenistan, nagroda pocieszenia. Przepraszam, że tak już.
Jasne. Mówiliśmy o Wielkim Turkmenistanie, no to wypada zapytać też o mały, zwykły Turkmenistan, to znaczy o sytuację na tych dwóch obszarach, na których Rosja starała się również, no, przez wieki można powiedzieć, ale no również po upadku ZSRR dominować, czyli Kaukaz i Azję Środkową, obszary, na których również Chiny coraz mocniej wchodzą. Na ile pana zdaniem jest prawdziwe to taka powszechna obserwacja, że po prostu Chińczycy zastępują Rosjan jako patroni w tych dwóch ważnych regionach? A jeśli tak, to czym chińskie przywództwo, chińska dominacja będzie się tutaj różnić od rosyjskiej dla tych państw, dla tych regionów?
Tak, ja to zdanie, że Chiny zastępują Rosję, to już słyszę od dobrych 10-15 lat. I jak pierwszy raz, znaczy na Kaukazie byłem wcześniej, bo pierwszy raz byłem na Kaukazie w 2002. Wtedy jeszcze tak nie mówiono, ale jak już byłem tam drugi raz, czy trzeci, to 2004 czy 2007, to już tak zaczynano mówić. Natomiast jak byłem pierwszy raz w Azji Środkowej w 2014 roku, to się strasznie dużo na tym nasłuchałem, a potem często bywałem w tej Azji Środkowej, właściwie co roku. I miałem takie poczucie i w sumie dalej je mam, aczkolwiek teraz ono jest słabsze, dlatego że no, ostatni raz byłem w Azji Środkowej w 2018 roku, także no, już trochę czasu minęło, a jednak muszę być w jakimś kraju, żeby go czuć. Jak nie bywam, to tracę zrozumienie. No ale wtedy, w tym 2014-18, to miałem takie przekonanie, że to zdania o tym, że Chiny zastępują Rosję, są przedwczesne. Znaczy, że jeszcze nie. Znaczy, że dynamika oczywiście jest taka, że rzeczywiście to zmierza w tą stronę, ale jeszcze Rosja jest dużo silniejsza. I to jest na dekady przyspieszony ten proces, że okej, jakby widać, że to idzie w tą stronę, ale mówienie, że to już jest przedwczesne. Dlatego, że tak, Turkmenistan akurat, jeżeli już o nim mówimy, jest wyjątkiem, ponieważ Turkmenistan został zaszantażowany przez Rosję na początku rządów Berdymuhamedowa. Chińczycy przyszli z tutaj bratnią pomocą i Turkmenistan tak naprawdę zamienił jednego patrona na drugiego. To znaczy wcześniej za Nijazowa, czyli za Turkmenbaszy, cały gaz szedł, niemal cały gaz szedł do Rosji. No i on był oczywiście bardzo tani, a za Berdymuhamedowa cały gaz niemalże idzie do Chin. Więc tak naprawdę, ponieważ gospodarczo Turkmenistan jest niemalże monokulturą gazową, no to w tym momencie jakby Chiny są w tym momencie głównym patronem Turkmenistanu. Turkmenistan ma w ogóle prostą politykę, dlatego że oni mają tego jednego patrona zewnętrznego, po czym głoszą neutralność, czyli izolacjonizm tak naprawdę, no i tworzą te swoje dyktatury przypominające tutaj różnego rodzaju, nie wiem, nie wiem filmy o tym, jak z jakiejś komedii tutaj, te wszystkie złote pomniki. Jak pierwszy raz byłem w Turkmenistanie, to były złote pomniki tego Turkmenbaszy. Jak byłem drugi raz, to był złoty pomnik Berdymuhamedowa na koniu. No, nie zdążyłem być trzeci raz, bo już się Berdymuhamedow zbudował pomnik swojego psa. Także czekam, co będzie dalej. Natomiast, no, ale to jest prosty układ, nie? Że dzięki temu, że mamy patrona zewnętrznego, ma ten Turkmenistan, no to ten watażka, który tam aktualnie rządzi, nie musi się przejmować polityką zagraniczną, bo jej właściwie nie prowadzi, tylko ma jednego patrona, no i może się skupić skupiać na tym, żeby korzystać z uroków. No, Berdy Muhamedow jest tutaj szczególnie ciekawy, tutaj te różne filmiki z jego, tam jeden komik amerykański tam zrobił program właśnie o nim, to polecam tutaj. To. W każdym razie, no więc Turkmenistan jest trochę wyjątkiem, dlatego że pozostałych krajach jednak wciąż ta Rosja jest silniejsza, albo przynajmniej do teraz była silniejsza. No i mniej więcej w latach 2015-16 Rosja i Chiny dogadały się w Azji Środkowej, bo do tej pory było tak, jak Chiny weszły do Azji Środkowej wchodziły w latach 90., ale wtedy bardzo skromnie. W pierwszej dekadzie XXI wieku już bardziej zdecydowanie, szczególnie w kwestiach energii. I tutaj mamy ten Turkmenistan, to mamy przede wszystkim gazociąg środkowoazjatycki, czyli z Turkmenistanu przez Uzbekistan i Kazachstan do Chin. On złamał monopol rosyjski. Tak, więc coraz intensywniej wchodzili do tej Azji Środkowej. No i to już irytowało Rosjan. Po czym 2013 rok mamy boom, czyli ogłoszenie przez Xi Jinpinga w Astanie pasa i szlaku. I to już naprawdę zirytowało Rosjan. Tam fajne wypowiedzi są, to w książce je cytuję, że tam Chińczycy oczywiście rozumieją, że to jest nasza strefa wpływów, tam niemalże wprost powiedział jeden z rosyjskich wiceministrów. No więc to już było takie wprost ostrzeżenie, że Xi Jinpingu i chińska polityko, nie idźcie tą drogą. Ale chwilę potem mamy pierwszą wojnę rosyjsko-ukraińską, Rosja osłabła, no i musiała się trochę pogodzić z tym, że Chiny tutaj wchodzą do tej Azji Środkowej, no i właśnie mniej więcej do 2016 roku ucierali się, no i doszli do takiego porozumienia nieformalnego o podziale pracy, to znaczy, że Rosja dalej dominuje politycznie i w kwestii bezpieczeństwa, a Chiny dominują gospodarczo i Rosja przestaje blokować te różne inicjatywy, no a Przema wobec mówi, że się do nich przyłącza, jak to w przypadku właśnie nowego jedwabnego szlaku. No i to zadziałało, to znaczy to jakby, to nie był układ, który pasował jakoś super obu, no ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, i zasadniczo on jakby usunął Azję Środkową z listy problemów rosyjsko-chińskich. Także tak na dobrą sprawę te wszystkie narracje o jakiejś wielkiej grze czy nowej wielkiej grze były błędne, bo po prostu się dogadali. Zrobili protektorat polityczny czy kondominium rosyjsko-chińskie w Azji Środkowej. I teraz, żeby była jasność, to jest oficjalnie, nieformalnie. I Chiny robiły wycieczki, że tak powiem, na nie swoje podwórka. Czyli na przykład tam mała baza w Turkmenistanie, o taka malutka, taka nic to nie jest, żadne tam w ogóle nie, to dalej uznajemy wszystko, Rosja, bezpieczeństwo oczywiście i tak dalej. Jakieś tam prywatne firmy ochroniarskie chińskie, no ale to prywatne, no przecież, jak my nie możemy ich tutaj, nie? Więc na przykład mieli też mają taki format, który bezpieczeństwa w regionie, w którym zrzesza między innymi Pakistan też, także, no bo przecież Mongolię, tak, no przecież Azja Środkowa, no czy centralna, to różnie można ją interpretować, niekoniecznie tylko Stany postradzieckie, no przecież na przykład Afganistan, no czemu nie, nie? Albo Mongolia, no to inaczej spojrzymy na mapę i już się inaczej zmienia. Także Chiny tak delikatnie tam wchodziły na te nie swoje podwórko. O, na przykład oferowanie sprzętu szpiegowskiego różnym państwom. O, to nie, to jest antyterrorystyczne, to nie ma nic wspólnego z Rosją. Nie, no jak? Także zasadniczo, stopniowo, tak bardzo po chińsku, no nie wprost, ale jednak powoli wchodziły na te swoje podwórko, no ale znały granice. W tym sensie, że no nie robiły tego tak, żeby te granice przekroczyć, dlatego że zarówno dla Rosji, jak i dla Chin jakby jest wiadome, że jakby się tam pokłócili w tej Azji Środkowej, to zyska tylko ten trzeci, czyli Zachód, a konkretnie Stany Zjednoczone, więc się nie mogą pokłócić. No więc Chińczycy robili te akcje, wchodząc do tej działki bezpieczeństwa, a Rosja udawała, że nie widzi. Ale Chińczycy też nie przesadzali z tym. Także taka była między innymi dynamika do do wojny, najnowszej inwazji rosyjskiej na Ukrainę. I ten podział pracy działał, funkcjonował, czego najlepszym przykładem tuż przed inwazją, tą drugą rosyjską, były wydarzenia w Kazachstanie, gdzie to tak naprawdę Rosja zaprowadziła porządek. Zresztą to jest bardzo ciekawy wątek sam w sobie jeszcze, tak? Czy tutaj mamy Tokajew, który tak na dobrą sprawę odesłał Nazarbajewa na emeryturę z pomocą rosyjską, po czym teraz się wybija na niezależność od tej Rosji. Ale Chiny stały z boku, dlatego że no, to była jednak kwestia bezpieczeństwa, no i to Rosja zaprowadziła porządek, więc ten podział pracy wyraźnie działał tam wówczas przed inwazją ukraińską, znaczy na Ukrainę. No i mamy w tym momencie sytuację teraz i Rosja wyraźnie słabnie, co w przypadku Azji Środkowej widzimy no niemalże wprost, dlatego że jednak świat postradziecki jest bardzo specyficzny, tam trzeba być silnym, tam jakby słabość od razu powoduje, że zachęca, że tak powiem, przeciwników do tego, żeby spróbować szczęścia. No i proszę bardzo, Tadżykistan od razu spróbował szczęścia z Kirgistanem, a oczywiście Azerbejdżan z Armenią, no bo Rosja słabnie, wszyscy widzą, że jest słaba, no więc jest teraz okazja, no to ją wykorzystujemy. I teraz sytuacja jest bardzo ciekawa i to jest, nawiasem mówiąc, wracamy trochę do początku naszej rozmowy. To jest jeden z powodów, dla którego Xi tam pojechał do tej Azji Środkowej, dlatego że jakby Chiny widzą, że Rosja słabnie jako gwarant bezpieczeństwa, a jednocześnie ten układ dotychczasowy, ten podział pracy w sumie pasował Chinom. Pasował, bo to Rosja brała na siebie ten główny ciężar. I w tym momencie Rosja słabnie i zaczynają się tutaj różne walki. No właśnie Tadżykowie się biją z Kirgizami, tam Azerowie z Ormianami, a jeszcze w tym drugim przypadku Nancy Pelosi przylatuje do Erewania. No to już jest absolutny koszmar dla Chin. No to już po prostu jest, znaczy jeżeli coś z tego oczywiście wyjdzie, bo może się skończyć tak, jak to często bywa z Amerykanami, że tylko tam o demokracji poopowiada i się skończy, tak? Natomiast no, ale może też być tak, że naprawdę wejdą tam mocniej. Więc to by było koszmarne dla Rosji i dla Chin. No więc jakby Chiny wchodzą z taką rolą jakby drugiego stabilizatora do Azji Środkowej. Czyli że jakby przynajmniej ja tak czytam to, co przekazuje Xi Putinowi i Kazachstanowi, czyli z jednej strony przekazuje Putinowi, żeby nie robił żadnych głupot z Kazachstanem, bo chociaż ten Kazachstan go denerwuje i mu tu bruździ, no to jednak Chiny nie życzą sobie tutaj jakiejś kolejnej destabilizacji, a z drugiej strony przekazuje Kazachstanowi, żeby też nie przesadzali z tym sygnalizowaniem swojej niezależności. No więc taki jakby drugi stabilizator, że skoro Rosja słabnie, no to Chiny teraz wchodzą i będą stabilizować, ale i tu jest pytanie, jak daleko to pójdzie. I to jest moim zdaniem bardzo ciekawe, ale jest chyba za wcześnie, żebyśmy to zobaczyli, dlatego że to jest proces, który się teraz dzieje. I teraz, żeby Chiny weszły, czyli innymi słowy, żeby się spełniło to, o czym Pan mówi na początku, czyli że jakby Chiny zastępują Rosję, to Chiny by musiały teraz naprawdę bardzo mocno wejść do tego regionu, a oni nie bardzo chcą. Być może będą zmuszeni to zrobić, jeżeli Rosja dużo bardziej osłabnie, ale większy sens ma z perspektywy chińskiej jednak wzmacnianie Rosji, żeby to Rosja dalej była tym gwarantem, mając za plecami Chiny, bo to dalej jest tańsze dla Chin. Tańsze politycznie, tańsze gospodarczo, wojskowo, pod każdym względem. I bezpieczniejsze. Nomen omen w kwestii bezpieczeństwa. Także wydaje się, że to będzie raczej wsparcie w ten sposób, ale zobaczymy. To jest bardzo ciekawy wątek. Być może jak, nie wiem, za 15-20 lat będziemy opisywać te wydarzenia, to zobaczymy, że właśnie wojna rosyjsko-ukraińska, szczyt w samarkandzki Szow, to ten moment przełomowy, od którego zaczęło się zastępowanie Rosji przez Chiny jako głównego państwa w Azji Środkowej, ale to wciąż nie jest pewne. To znaczy to się dzieje na naszych oczach, to może być różnie. Na pewno jest to bardzo ciekawy proces, z tym, że tak, Pan tu o dwóch regionach wspomniał, no Chiny są zdecydowanie silniejsze w Azji Środkowej niż na Kaukazie. Jednak Kaukaz jest, tam są słabsze, nie że nieobecne, bo są obecne, ale są jednak wyraźnie słabsze, więc jeżeli już będą wchodzić z tą rolą stabilizatora, no to najpierw do Azji Środkowej, tym bardziej, że ona graniczy z Xinjiangiem, więc tu jakby nie ma gadania. Natomiast no, Kaukaz jest dalej, więc i nie jest globalnie aż tak istotny jak Azja Środkowa. Znaczy, żeby była jasność, ta Azja Środkowa też nie jest jakaś super istotna, ale jest istotniejsza niż Kaukaz, więc to w tej kolejności. Natomiast myślę, że optymalnie dla Chin byłoby jednak utrzymanie tego podziału pracy, ale oczywiście tam z drobnymi modyfikacjami na korzyść chińską, bo jednak wygodne to było dla Chin, a teraz by mogło się zrobić mniej wygodne. Chiny nie lubią jednak się zajmować bezpieczeństwem, to jest kosztowne, to jest ryzykowne, to jest uciążliwe, także myślę, że będzie tutaj, będą próbowali utrzymać to tak jak... Znaczy, no, jakby to jest jakby kontrola szkód, tak? Damage control, tak? To co robią. No więc tak, ale zobaczymy. No, fascynujący jest to proces, ponieważ jesteśmy w samym środku, no to nie widzimy, że tak powiem, jak to będzie. Historykom czy politologom za 20 lat będzie łatwiej. O ile to oczywiście będzie przełomowe, bo może też po prostu być, okazać się, że to, że przesadziliśmy oczywiście z analizą i nadinterpretacji dokonaliśmy. Także zobaczymy tutaj. Kurz wciąż jeszcze nie opadł, także wciąż wszystko jest w ruchu.
Mówiliśmy o sytuacji wewnętrznej w Chinach i pan zawsze podkreśla słusznie, że polityka zagraniczna jest funkcją polityki wewnętrznej. No to pomówmy jeszcze trochę o sytuacji wewnętrznej w Rosji. Jak pana zdaniem, to jest oczywiście trudne pytanie, jak pana zdaniem dzisiaj sytuuje się ta pozycja Władimira Putina? Jakie on ma przed sobą alternatywy? I jakich scenariuszy możemy się tutaj spodziewać? No bo docierają do nas doniesienia o tym, że nawet w rosyjskiej telewizji pojawiają się tam, powoli jest sączone społeczeństwu, że no tutaj no nie poszło nam koło tego Charkowa. No ale cały czas jednak bardzo daleko raczej do tego, żeby władza Putina była jakkolwiek zagrożona. Jak pan to widzi?
To jest oczywiście bardzo trudne pytanie, to jest jasne. I no myślę, że dość mądrze to rozgrywają Rosjanie propagandowo, mówiąc, że to NATO tutaj pokonuje ich, a nie Ukraina. To jest, nawiasem mówiąc, bardzo dobry przykład tego orientalizmu rosyjskiego, nie? Że no przegrać z NATO, no to nie wstyd. No przegrać z Ukrainą, no to koszmar. To już nawet przegrać z Polską można, byleby tylko z Ukrainą nie przegrać, bo przecież to jest właśnie takie bardzo orientalizujące, kolonialne podejście rosyjskie. Także później możemy przeczytać, że tam Polacy i czarnoskórzy tam pokonali w ogóle najemnicy polscy tam pod Charkowem. Tak? Mój ulubiony komentator tutaj, wielki znawca Laosu, czyli Marian Baczal, właśnie słusznie w którymś twecie pisał, że to najemnicy, a co dopiero jakby tam cała polska armia ruszyła, to dopiero by było, tak? Także tutaj, więc to jest, to myślę, że to mądrze rozgrywają. No w końcu są profesjonalistami tutaj, politmacherzy tam medialni rosyjscy. No więc pytanie jest tak na dobrą sprawę, no znowu zima zdecyduje, czy jesień i zima, dlatego że tak na dobrą sprawę to jest rozgrywka znowu na dwóch obszarach. Po pierwsze jest to rozgrywka sama wojna, to znaczy jak będzie to szło dalej. To znaczy, czy Ukraina zada kolejny cios, czy pójdzie za ciosem. No bo jeśli Ukraina odzyska Chersoń, jeśli Ukraina jeszcze odzyska Donbas, a może, no nie wiem, nie wiem na ile są w stanie dalej pójść, no ale im więcej odzyskają, tym gorzej dla Putina, to jest oczywiste. Tak? Natomiast przy założeniu, żeby się skończyło tak jak jest teraz, to wcale nie jest aż tak źle dla Putina, dlatego że no oczywiście jest gorzej, bo niż było jeszcze tam 2 tygodnie temu, ale dalej jednak te tam 15% Ukrainy jest kontrolowane przez Rosję, dalej ma Krym. Krym jest tutaj ten emocjonalnie oczywiście bardzo, bardzo istotnym elementem. Wszystko można stracić, tylko Krymu nie można stracić. No te wszystkie Donbasy, to jest wszystko emocjonalnie, nie ma to aż takiego znaczenia dla Rosji jak ten Krym, także jakby opcja minimum, jak Putin straci Krym, to jest po nim. To jest jakby to jest wiadome. To tego nie przykryje żadną tutaj propagandą, żadnymi NATO tym. Jak straci Krym, to jest po nim. Natomiast jak straci Donbas czy Ługańsk, to jakoś to ujdzie, powie się, że to w ogóle NATO, tak? Amerykanie, tak? Już może nawet, jak nie Polacy, tylko że Amerykanie nawet coś wymyślą. Natomiast, ale to jest rozgrywka na dwóch obszarach. Po pierwsze, to jest właśnie losy wojny ukraińsko-rosyjskiej. A po drugie, równie ważne, to jest, czy Rosja złamie Europę. czy Europę Zachodnią, no bo jeżeli ją złamie, no to w tym momencie wiosną czy już zimą Putin będzie mógł wrócić do gry. Będzie wtedy mógł neutralizować te straty strategiczne czy polityczne, jakie spowodował tą inwazją i oczywiście nie zneutralizuje ich całkiem, ale może je na tyle zneutralizować, że to mu pozwoli jeszcze porządzić trochę. Putin wydaje się, nie jestem putinologiem, tak, ale wydaje się raczej taktykiem niż strategiem. Proszę zwrócić uwagę, że te jego dotychczasowe działania, jak szedł na wojnę, to zazwyczaj szedł na wojnę, którą miał, jakby wiadomo było, że wygra. Tak było z Gruzją, tak było z Syrią, tak było wcześniej pomiędzy oczywiście z pierwszą Ukrainą. No a tu pierwszy raz przekalkulował z tą drugą inwazją na Ukrainę. Natomiast no, wydaje się, że jednak jest człowiekiem, który no, nie ryzykuje aż tak, czyli nie idzie, nie jest totalnym ryzykantem. No, nie wiemy tego, bo to oczywiście długo jest już u władzy i teraz jest kluczowy moment dla niego. Natomiast no, wydaje się, że taktycznie miałoby dla niego sens jednak no, zasadniczo może dwie rzeczy zrobić, tak? To znaczy może teraz przy założeniu zatrzymania ofensywy ukraińskiej albo jeszcze jakichś tam sukcesów ukraińskich, ale nie takich przełomowych, to może to zamrozić, tak? Zamieni się to w jakąś współczesną wersję I wojny światowej. No i to by było dla niego do przeżycia. To nie ma zwycięstwa, ale nie ma porażki, jest mniej więcej remis. Gorzej, jakby ta Ukraina więcej zdobyła, to by było gorzej, tak? Natomiast to jest jedna opcja. A druga opcja jest pójście totalnie, czyli mobilizacja i już idziemy całą armią. Ale to jest ryzykowne, dlatego że tutaj duch Mikołaja II się tutaj unosi. No i wtedy może Putin nie zostałby nowym Stalinem, tylko nowym Mikołajem II. Także nie wiem, no może by go później znowu też kanonizowali jak Mikołaja II, ale nie wiem, czy to byłoby dla niego korzystne per saldo. Natomiast no, myślę, że jakby patrząc na jego działania do tej pory, to bliższy byłbym temu podejściu, że nie będzie szedł na full mobilizację i wojnę totalną na wyniszczenie, tylko raczej właśnie starać się jakoś to zamrozić i złamać Europę Zachodnią po to, żeby móc znowu się z nią dogadywać i żeby złagodzić sankcje. To tutaj porównanie Witolda Jurasza, że Rosja się zachowuje wobec Europy Zachodniej jak tutaj narzeczony, który bije narzeczoną już w okresie narzeczeństwa. Czyli jeszcze nie są małżonkami, a już ją bije, żeby ustawić sobie relacje. Tak? Więc no, Niemcy się nadają do tej roli tutaj tej bitej narzeczonej, tak? Natomiast zachowują się tak trochę. Natomiast zobaczymy, tak, czy rzeczywiście Europa się da złamać. No bo jeśli się da złamać, no to da to oczywiście oddech Putinowi i będzie mógł neutralizować te straty, tak? Czyli wytrzyma ta gospodarka, no bo złagodzą sankcje, albo przynajmniej będą przymykać oko na to, co robił, na te obchodzenie sankcji. Ale jeżeli Europa się nie da złamać przez zimę, no to będzie gorzej dla Rosji, no i też gorzej dla Putina. Także wszystko zależy właśnie przede wszystkim od tych dwóch rzeczy, czyli od losów wojny ukraińskiej i od postawy Europy Zachodniej.
Pytanie, jakby to miało wyglądać? Pan mówi, że jeżeli straci Krym, to Putina nie będzie. No, ta próżnia w Rosji, uważa pan, że jeżeli Putina by z jakiegoś powodu miało zabraknąć, czy kto miałby wypełnić te próżnie? Co miałby wypełnić te próżnie? Czy pan uważa, że
jest... Myślę, że jakiś Patruszew, coś w tym duchu. Mhm. Jakiś człowiek, który generalnie... No bo tego typu człowiek, z tym, że Patruszew wydaje się, że byłby gorszy niż Putin, tak żeby była jasność dla nas.
Właśnie.
Więc no bo to jest też pytanie, może nawet Nawalny, no nie wiemy, kto za nim stoi, tak? No, to jest no bo tak na dobrą sprawę to w tym momencie nowy władca, nowy prezydent niech będzie, tak, Rosji, no, daje szansę na zrobienie myku pod tytułem co złego to nie my, nie? Że nowe otwarcie z Zachodem, no tam trochę się przyzna do tych błędów, tak, coś tego, ale zasadniczo dałoby to oddech Rosji. Więc to miałoby oczywiście sens, no bo Putin jest spalony w tym momencie. To już przynajmniej no, za dużo tych zbrodni, za dużo na oczach kamer. Więc no, trudno byłoby, nie że niemożliwe, wszystko się da odkręcić, ale jednak za duży koszt obecnie. Więc to oczywiście dla niego jest niekorzystne. Tak? Natomiast dla Rosji, no, w sensie imperialnym, no to najkorzystniej byłoby zrobić jakąś zamiankę tutaj. Nie wiem, tam dużo samobójstw ostatnio jest, jakaś taka seria jest. Nie, nam wypadają z tych okien, tam toną w ogóle, tak? No jakiś taki nieszczęśliwy okres jest dla tych różnych menedżerów Gazpromu i innych, nie? Więc to z perspektywy imperialnej rosyjskiej by to miało najwięcej sensu, bo wtedy można przyhamować tą niekorzystną dynamikę, w której się Rosja znajduje i otworzyć na nowo z Zachodem i wtedy niemieckie czy francuskie firmy tak z radością by tutaj kupiły narrację o tym, że tutaj no błędy i wypaczenia, socjalizm tak, czy tutaj Rosja tak, a błędy i wypaczenia nie, tak, więc to dość łatwo sobie to wyobrazić. Myślę, że nawet część Amerykanów by chętnie kupiła taką narrację. Zaraz by znowu było, że odwrócony Nixon tak tutaj by się włączyło, że przecież potrzebujemy ich, żeby blokować Chiny i w ogóle. Także no jest dużo środowisk na Zachodzie, które by to kupiły, tak? Więc to by było optymalne z punktu widzenia rosyjskiego. No tyle tylko, że to trzeba tego Putina obalić, a on no myślę, że zbudował jednak na tyle silną pozycję, że to nie będzie takie proste. Więc no ale znowu, no Rosja to jest to. Nie wiemy tego, jak tam jest, tak na dobrą sprawę i zobaczymy, jak się to skończy. Także no, sytuacja jest dynamiczna, no, ale podkreślam, losy wojny i postawa Europy. Z tym, że z losami wojny jest jeszcze tak, że tam od czasu księcia Golicyna w XVII wieku to żaden rosyjski przywódca nie utrzymał się u władzy po przegranej wojnie. Także to też miejmy tą świadomość. Także więc to będzie miało ogromne znaczenie.
Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był dzisiaj pan profesor Michał Lubina, prosto z Tajwanu dla nas przedstawia i azjatycką, i rosyjską perspektywę na wojnę na Ukrainie i na dalsze losy relacji rosyjsko-chińskich. Bardzo dziękuję panu za ten czas.
Dziękuję serdecznie. Ukłon.
I dziękuję Państwu za wysłuchanie naszej rozmowy. Zachęcam do pisania w komentarzach pytań, problemów, które chcieliby Państwo, żebyśmy nagrali. No i zachęcam do wsparcia naszej pracy. Dziękuję wszystkim z Państwa, którzy już to robią, czy poprzez Patronite, czy poprzez wpłaty na nasze konto. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Przebiliśmy 40 tysięcy, więc chcemy 50 tysięcy subskrybentów. No i tak jak Imperia, chcemy tylko więcej. Także bardzo, bardzo dziękuję na dziś to wszystko. Do usłyszenia.
Więcej, dalej, mocniej tam.
Dokładnie. Tak właśnie. Absolutnie. Czerpiemy z najlepszych źródeł.